czy słowackie imperium miało szansę powstać.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Bartosz, Piotr, Darek, Artiom, Przemek, Ale Olek 28, Krzysztof, Adam, Wielki Książę Elektor Westfalii, Szymon, Aleksander, Monika oraz Jesteśmy tu dla Mieczysława, ale w sumie lubimy też Miłosza, bo dobrze gada. A także Zakaz Fajerwerków, Barbara Czusz, Publito 81, Rapu Łoburze, Adrian, Krzysztof, Łukasz S., Wielki Krokodyl i Tomek, którzy postawili mi kawę, a także Cesarzowa PowerPointa, Czajnik, Paweł, Sylwia i Michał, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/milosszymański, buycoffee.to/milosszymański i zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą kupić możecie także na stand-upach mołdawskich, które w najbliższym czasie odbędą się we wtorek, 9 stycznia o 17, Chojnice, Biblioteka, ulica Wysoka 3, środa 10 stycznia 18, Gdańsk, PAP 107, ulica Ogarna 107, 11 stycznia, to jest czwartek, 18, Elbląg, klub Krypta, ulica Kuśnierska 6, 18 stycznia o 17, Nakło, Biblioteka przy Piotra Skargi, 24 stycznia 18 Jastrzębie Zdrój, restauracja Antracyt, ulica Rybnicka 6E, 25 stycznia 18 Kęty, biblioteka ulica Reymonta 2, 26 stycznia 18 Bytom, biblioteka Plac Sobieskiego 3. Nie przedłużając już, odcinek 356, historia Słowacji, część druga. Czy Słowacja mogła być potężna? Moi drodzy, zatrzymaliśmy się na tym w poprzednim odcinku, że powstało księstwo Nitry w 825 roku. No i jak wspominałem, dość szybko księstwo Nitry się wysypało troszeczkę, ponieważ stało się ono państwem zależnym od księstwa morawskiego. A wydarzyło się to w 833 roku, kiedy to jedyny udzielny książę Nitry, czyli Pribina, czy też Przybina, popadł w konflikt z księciem księstwa morawskiego Mojmirem I. No i teraz, żebyście mieli świadomość tego, co się działo. Księstwo morawskie było bardziej na zachód, więc było bardziej wystawione na wpływy świętego cesarstwa rzymskiego. W związku z tym Mojmir był chrześcijaninem, no a Przybina niekoniecznie. W związku z tym, jak Mojmir zaatakował księstwo Nitry celem podbicia go po prostu, to Prywina, który poprosił o pomoc cesarza frankijskiego, to ten stwierdził, że pomagać mu nie będzie, bo Prywina jest podłym, poganinem, który w Chrystusa nie wierzy. W związku z tym, i przy okazji tego, że najzwyczajniej w świecie to Mojmir atakował, Mojmir był lepiej przygotowany, udało mu się tegoż Prywinę pokonać. No i co było dalej? Dalej była taka sytuacja, że Przybina ostatecznie ucieka i dostaje się do cesarstwa frankijskiego. I tamże ostatecznie osiada on w wschodniej Marchii u księcia Radbolda. I to jest ważna rzecz, bo wschodnia Marchia, Ostmark, później wschodnie królestwo, Osterreich, czyli Austria po prostu, gdybyście pytali, to jest blisko siłą rzeczy ze Słowacji. I Radbold go tam przyjmuje, stwierdza, że ten upadły książę, który nie ma realnej władzy, ale ma jakiś tam claim do tronu, dobrze jest go przytrzymać u siebie. No i on go przytrzymał u siebie i faktycznie w 840 roku Przybina się ochrzci no i zostanie chrześcijaninem, a Radbold będzie go trzymał jako takiego swojego, prawda, taką swoją pacynkę do przyszłych imprez, rejs imperialnych. Tymczasem po 833 roku księstwo Nitry zostaje połączone z księstwem morawskim przez postać księcia, który władał oboma księstwami. Ale bardzo szybko księstwo Nitry zaczęło się zrastać z księstwem morawskim, ponieważ mieszkający po obu stronach rzeki Morawy ludzie mówili właściwie tym samym językiem, byli do siebie bardzo podobni, byli właściwie, no, nie powiem do końca tacy sami, ale byli z sobą tyle blisko spokrewnieni, że stwierdzili, że w sumie to tak na dłuższą metę niewiele ich dzieli. I jak spojrzycie sobie dzisiaj na mapę, gdzie znajdują się Morawy, to rzeka Morawa rozgranicza początkowo Austrię i Słowację, a później Słowację i Czechy. No i teraz, po zachodniej stronie tej rzeki mamy księstwo Moraw, które wielkościowo było mniej więcej podobne do księstwa Nitry. No i bardzo szybko, żeby te oba księstwa szybciej scalić, Mojmir prowadził raczej taką politykę, która zmierzała w kierunku jakby docenienia możnych nitrzańskich, czyli słowackich, po to, żeby czuli się jak u siebie, żeby byli jego wiernymi poddanymi, wiernymi lennikami i żeby ten mógł rządzić takim większym, rozrośniętym państwem. I Mojmirowi się to będzie udawało aż do jego śmierci w 846 roku. I kiedy on umrze, to na stolcu zastąpi go Rościsław. Rościsław, który był jego bratankiem, nawiasem mówiąc. Rościsław będzie rządzić przez ćwierć wieku. Nie, właściwie to zaraz jeszcze o nim powiem, ale tu jeszcze warto zajrzeć w genealogię, moi drodzy. Ponieważ po tym, jak Pribina został przegnany, to i trafił on do Austrii, nazwijmy to w ten sposób, to w 846 roku pojawiła się okazja, żeby go wykorzystać. No i tenże Radbold postawił go na stolcu księcia Pannonii, czyli tej zachodniej połówki Węgier, która w owym czasie zamieszkana była oczywiście przez Słowian. No i tak oto Pribina zostaje księciem Pannonii, będzie nim jeszcze 15 lat, aż do 860 roku, kiedy to zginie wskutek najazdu Rościsława, czyli tego księcia morawsko-nitrzańskiego, nazwijmy to w ten sposób. No i na stolcu księcia Pannonii zastąpi go jego syn Kocel. Ten Kocel będzie rządzić kolejnych kilkanaście lat. Kocel nam jeszcze wróci. W każdym razie tu jeszcze warto zauważyć, moi drodzy, że Rościsław był świętym. Świętym jest świętym cerkwi prawosławnej, nawiasem mówiąc, kanonizowany w 1994 roku przez czeską i słowacką cerkiew prawosławną. I jeśli nigdy nie słyszeliście o czeskiej i słowackiej cerkwi prawosławnej, no to pewnie dlatego, że ona nie jest to zbyt duża cerkiew, nie jest zbyt duża wspólnota, nie jest to jak cerkiew Rosji i Wszechrusi, która tam ma ponad 100 milionów ludzi, czy ukraińska, która ma tam, no, pewnie z kilkanaście milionów, gdyż cerkiew czeska i słowacka skupia 75 tysięcy wiernych mniej więcej w tej chwili. Także jest niezbyt duża, gdyż prawosławie nie jest specjalnie popularne ani w Czechach, ani na Słowacji. W ogóle w Czechach żadna religia nie jest popularna. No, zazdro. W każdym razie został on świętym, ponieważ no, włożył on ogromny wysiłek w chrystianizację tych ziem, a chrystianizacja ważna była, ponieważ karty w ówczesnej Europie rozdawały trzy siły, przy czym dwie bardziej, a jedna mniej. Te dwie bardziej, no to oczywiście cesarstwo frankijskie i cesarstwo bizantyjskie, i ta mniej, no to byli Arabowie na Półwyspie Iberyjskim, przy czym oni byli daleko od centralnej Europy, więc ich zdanie nikogo nie obchodziło w tej części Europy. W tej części Europy były dwa imperia i wszystkie istniejące tamże państwa w ten czy inny sposób się musiały z tymi imperiami dogadywać. No i oczywiście trudno było się z nimi dogadywać, trudno było mieć jakiekolwiek kontakty dyplomatyczne, jeżeli się nie było chrześcijaninem, stąd popularność chrześcijaństwa w ówczesnej polityce średniowiecznej Europy. Oczywiście można było znaczyć dużo, można było mieć silne państwo, które nie było chrześcijańskie, no ale to było pchanie się w gips, bo powodowało, że każdy jeden mógł cię zaatakować, mówiąc, że on tutaj po prostu walczy z poganami i każdy, który by ci pomógł, był tak naprawdę kimś, kto wspiera pogan, czyli grzesznikiem, czyli był zły, czyli inni chrześcijanie mieli prawo być na niego źli. W związku z tym, najzwyczajniej w świecie, skoro imperia mają taki wpływ, no to trzeba się było chrystianizować i w ten sposób z zagranicy przychodziły wpływy, które po prostu zwyciężały z czasem. W dużym skrócie mówiąc, WGL, jeżeli chodzi o ówczesnych Słowian, to ja mówiłem, że no tam w Panonii żyli Słowianie, a w Morawach i w Księstwie Niczańskim też żyli Słowianie i właściwie na Bułgarii też żyli Słowianie i to wszystko byli Słowianie, którzy mówili podobnymi językami, bardzo podobnymi do siebie, co okaże się bardzo przydatne już za chwilę w kwestii misji chrystianizacyjnej, natomiast świadomi oni byli różnic między sobą. No i ta świadomość wyraża powieść lat minionych. To jest taka ruska kronika, która powstała na początku XII wieku. No i w tejże kronice w roku 898 zapisano takie oto zdanie. Był jeden naród słowiański, Słowianie, którzy zamieszkiwali nad Dunajem i których krainę zajęli Węgrzy. I Morawianie, i Czesi, i Lachowie, i Polanie, którzy teraz zwą się Rusią. Z tego wyliczenia widzicie wyraźnie, że ówcześni świadomi byli, że są jednymi Słowianami, którzy mają ze sobą bardzo, bardzo wiele podobieństw, ale że jednak dzielą się na osobne plemiona. I oni zdawali sobie sprawę z tego, że są między nimi pewne różnice, aczkolwiek wywodzą się z jednego pnia. Niemniej jednak, mimo tego poczucia braterstwa i wspólnej religii, Słowianie oczywiście rezali się jak zawsze, bo religia to jest przecież tylko narzędzie. I tak właśnie było ze wspomnianym już wcześniej księciem, byłym księciem Nitry Pyrbiną, który teraz był księciem Panonii, który to w 860 roku został najechany przez Rościsława i zgładzony. W związku z tym władzę objął jego syn Kocel. Tak w ogóle to księstwo panońskie stolicę swoją miało w Masbergu, czy Masberku właśnie, Masburku, tudzież jak to woli, balatońskim hradzie, czy balatońskim kastelu, czyli mieście nad Balatonem. Dziś te ruiny tej stolicy znajdują się w miasteczku Zadwar, które znajduje się na południowo-zachodnim krańcu jeziora Balaton. Tam miało ono swoje centrum polityczne i tamże właśnie usadowił się Kocel po tym najeździe Rościsława. W ogóle warto tutaj zauważyć, że jak mówię księstwo nitrzańskie, tak żebyście się nie pogubili, patrząc na mapę Słowacji, zachodnia połówka Słowacji, znaczy od rzeki Morawy aż do rzeki Hron. Rzeka Hron uchodzi do Dunaju w Szturowie. Szturowa łatwo znaleźć, bo po drugiej stronie Dunaju od Szturowa jest Esztergom, tudzież Ostrzychom, czyli no jedno z najważniejszych historycznie węgierskich miast. No dobra, ale wracając do historii. Więc tak, Rościsław jest w dużej mierze zależny od Franków. Bo wspominałem wam wcześniej, że na wschodnich rubieżach Imperium Frankijskiego umiejscowiły się różne takie plemienne parapaństwa słowiańskie. Na północy to byli Obodryci czy Wieleci, Serbowie, Łużyccy czy Łużyczanie, jak kto woli. Potem było księstwo, później też Królestwo Czeskie. No i właśnie te Morawy i Słowacja. To wszystko były państwa, które nie należały do Imperium Frankijskiego, do Cesarstwa Frankijskiego, ale były od niego w ten czy inny sposób politycznie zależne. Przy czym ta zależność bardzo mocno się zmieniała i trudno jest jednoznacznie powiedzieć, jak wyglądały relacje pomiędzy Cesarstwem Frankijskim a tymi słowiańskimi państewkami, ponieważ sytuacja wewnątrz cesarstwa bardzo dynamicznie się zmieniała. No bo tak, mamy Karola Wielkiego, który w 800 roku, zjednoczywszy to towarzystwo, koronował się na cesarza. No i on umiera w 814 roku. No i następnie rządzi jego syn Ludwik, zwany Pobożnym, który to umiera w 840 roku po ćwierci wieku na tronie. Za panowania Ludwika Pobożnego właśnie miały miejsce te imprezy z podbojem księstwa Nitry przez księstwo morawskie. No i po jego śmierci następuje pewien problem, bo jego synowie kłócą się o koryto. I ostatecznie w 843 roku, 3 lata po śmierci ojca, dochodzi do traktatu w Verdun. I na mocy tego traktatu trzech synów dzieli wielkie, potężne cesarstwo na trzy kawałki. To znaczy, najstarszy, Lothar, Chlotar, dostaje środkową część cesarstwa, czyli taki zupełnie bezsensownie wytyczony kawałek ziemi od Holandii przez Belgię, francusko-niemieckie pogranicze aż i Szwajcarię aż do Włoch dzisiejszych i tytuł cesarza. Następnie wschodnią część imperium dostaje Ludwik zwany Niemieckim, a zachodnią Karol zwany Łysym. No i wszystko byłoby w miarę jeszcze proste, gdyby ten podział się utrzymał, ale on się oczywiście, że nie utrzymał, gdyż na przykład jak Chlotar umiera, ten cesarz właściwy i władca środkowo-frankijskiego imperium, to on umiera w 855 roku, czyli po zaledwie 12 latach na stolcu, ma trzech synów, w związku z tym trzech synów dzieli sobie jego imperium, znaczy te jedną trzecią tegoż imperium, na trzy kawałki. I tak, Ludwik II dostaje tytuł cesarza, zostaje królem Włoch, a Chlotar II dostaje Lotaryngię, czyli to trochę wyżej, i Karol dostaje Prowansję, czyli dzisiejszą fragment Francji. Ale to wtedy obejmowało troszeczkę więcej. I jak widzicie, zaledwie 12 lat po tym, jak trzej wnukowie Karola Wielkiego podzielili sobie jego imperium na trzy kawałki, to już gość, który formalnie był cesarzem, zostawia swoją jedną trzecią trzem synom, oni też to dzielą na kawałki. Zresztą w innych częściach to się działo podobnie, bo Ludwik Niemiecki, który rządził 30 ponad lat, kiedy umiera, no to jego państwo zostaje podzielone na dwa kawałki, znaczy na Saksonię i Szwabię, w dużym skrócie, czyli północ-południe, można powiedzieć, na Ludwika III i Karola Otyłego, czy Karola Grubego. Przy czym Ludwik III bardzo szybko umrze, więc Karol Otyły przejmuje ziemię swojego brata i jest w dalszym ciągu królem całego wschodnio-frankijskiego królestwa, ale też on zostanie koronowany na króla tej zachodnio-frankijskiego, czyli będzie rządził i wschodnim, i zachodnim przez pewien czas. Ten środek nie będzie jego. Dostanie on tytuł króla włoskiego i koronę cesarską, czyli prawie uda mu się wszystko zjednoczyć, po czym jednakowoż umrze i władzę po nim przejmie jego brat, Arnulf, przy czym problem polega na tym, że on nie był w stanie utrzymać tych wszystkich tytułów na głowie i władzę po nim przejmuje jego syn Ludwik IV, zwany Dzieciem, który tam za bardzo sobie nie porządził, bo on w momencie, kiedy przejął władzę, miał latek 7, a zmarł 11 lat później, czyli tak średnio. I po nim następuje chaos i przez chwilę rządzi Konrad I, znaczy przez chwilę, 7 lat se porządzi i on umrze w 918 roku i wtedy władzę przejmie Henryk Ptasznik i Henryk Ptasznik będzie założycielem ultra mega potężnej dynastii Ludolfingów. Jego syn Otton koronuje się na cesarza, świętego cesarza rzymskiego, czy cesarza świętego rzymskiego państwa narodu niemieckiego. Wiecie, o co chodzi, nie? Tejże Rzeszy Niemieckiej i on to zapoczątkuje, że cesarz, prawda, niemiecki będzie świętym cesarzem rzymskim i to jest ten sam Otton, który potem się przewija w historii najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a konkretniej czasów rządów Mieszka. Dobra, namieszałem, dojechaliśmy 100 lat do przodu, ale wracamy, bo to jest przecież odcinek jednakowo, że historii Słowacji, a nie Niemiec, aczkolwiek ciężko jedno z drugim rozdzielić. W każdym razie, wracając do Rościsława, który, jak mówiłem, rządził ćwierć wieku, Rościsław został świętym dlatego, że ściągnął do swojego państwa Cyryla i Metodego. Cyryl i Metody to byli bracia uczeni w piśmie, zakonnicy, którzy pochodzili z Salonik. Oni byli Grekami, ale znali język słowiański, ponieważ na Bałkanach mieszkało wielu Słowian i wielu z nich osiedliło się także w Salonikach w ramach cesarstwa bizantyjskiego. No i sytuacja jest taka, że Cyryl i Metody byli twórcami głagolicy, czyli pierwszego alfabetu słowiańskiego, który to był oczywiście oparty na alfabecie greckim, który to miał możliwie najlepiej oddawać wszelkie dźwięki i głoski języka słowiańskiego, być najlepiej do języka słowiańskiego przystosowanym na bazie głagolicy. Potem powstało kilka innych alfabetów, w tym najbardziej znana współczesna cyrylica bułgarska i cyrylica rosyjska. Natomiast oprócz tego, że oni ogarnęli to, w jaki sposób zapisywać język słowiański przy użyciu alfabetu opartego na literach greckich, to jeszcze wpadli oni na genialny pomysł w ramach szerzenia chrześcijaństwa, mianowicie, żeby prowadzić liturgię w języku słowiańskim, nie po grecku, tylko właśnie po słowiańsku, żeby ludzie, którzy przychodzą do kościoła, wiedzieli, co się dzieje i żeby dało się ich szybciej skaptować na tę katolicką stronę mocy. I po sukcesach w chrystianizacji Bułgarii, która to Bułgaria wybiła się na niepodległość od Cesarstwa Bizantyjskiego, a potem bardzo mocno Cesarstwo Bizantyjskie klepała i w pewnym momencie nie to, że była państwem silniejszym, ale była na tyle silnym, że Bizancjum musiało się liczyć z Bułgarią. W międzyczasie też Bułgarzy stoczyli bitwę z Arabami. Jep, była taka bitwa o Konstantynopol, w której to Bizantyjczycy poprosili o pomoc Bułgarów, którzy to byli Słowianami, ale rządzili nimi ci nomadowie z dalekiej centralnej Azji i oni razem w ramię walczyli z Arabami, którzy chcieli zdobyć Konstantynopol. No ale to inna historia. W każdym razie bajer jest taki, że Cyryl i Metody, którzy mieli spore, że tak powiem, osiągnięcia w chrystianizacji Słowian w Bułgarii, no to książę Rościsław doszedł do wniosku, że równie dobrze mogą mieć spore sukcesy w chrystianizacji Słowian w Wielkim Księstwie Morawskim, czy też Księstwie Wielkomorawskim, jak to woli. I zaprasza ich do siebie. Tu w ogóle bajer jest taki, że zaprosił ich do siebie z paru powodów. Głównym było to, żeby się uniezależnić możliwie mocno, uniezależnić politycznie od, oczywiście, cesarstwa, znaczy królestwa już wtedy wschodniofrankijskiego. Ponieważ Królestwo Wschodniofrankijskie, mając ten szereg państw słowiańskich na swoich granicach, uważało, że jest ich naturalnym liderem i te powinny się słuchać i powinny wykonywać polecenia płynące do nich, prawda, od stojącego na wyższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego państwa. No i zaczęło się to na przykład tym, że Rościsław, który próbował sobie spokojnie rządzić, miał imprezę nieprzyjemną w 853 roku. No bo Karol Łysy, czyli cysosz zachodniofrankijski, stwierdził, że on sobie najedzie na wschodniofrankijskie, czyli Francja najedzie na Niemcy, mówiąc w brutalnym uproszczeniu i oczywiście barbarzyńsko traktując historię. I żeby ten najazd się bardziej powiódł, to namówił on Bułgarów, żeby mu pomogli i przy okazji namówił także właśnie Rościsława księcia Moraw, żeby mu pomógł najechać na Królestwo Wschodniofrankijskie. I w ten sposób na trzy baty wzięli oni Królestwo Wschodniofrankijskie, no i mieli tam pewne sukcesy, bez szału, ale pewne sukcesy były. W każdym razie w trakcie tejże inwazji Rodbald, o którym już wspominałem, ten książę austriacki, nazwijmy go tak w ten sposób, dogadał się z Rościsławem, powiedział: mordeczko, Rościsławie, zróbmy tak, że ja się z tobą sprzymierzę przeciwko królowi Ludwikowi Niemieckiemu. No i Rościsław mówi: dobra, róbmy to, w sensie ostawiam przeciwnika, zawsze dobry pomysł. To się okazało pomysłem słabym, ponieważ Rodbald nie miał na tyle siły i jego wschodnia marcha nie była na tyle silna, żeby razem z Morawami oprzeć się inwazji niemieckiej, no już nazwijmy ich nie wschodniofrankijskim, to w skrócie niemieckiej, z 855 roku. Ludwik Niemiecki zrobił tę inwazję, jakby rozbił sojusz Rodbalda z Rościsławem i nawet oblegał stolicę państwa morawskiego. Najpewniej tą stolicą było miasto Mikulice. Mikulice to jest, no w samym środku Mora znajduje się dzisiaj niewielkie miasto Mikulice. Oblega te Mikulice, przy czym problem polegał na tym, że on się spodziewał jakby trzydniowej specjalnej operacji wojennej, a tu mu się Rościsław schował za murami i czekał. Ludwik nie był przygotowany na przedłużający się konflikt, w związku z tym chwilę se pooblegał i wrócił do siebie. Co, powiedzmy, że nie byłoby samo w sobie jeszcze gigantyczną kompromitacją, gdyby nie to, że Rościsław, widząc, że temu logistyka się nie spina, zaczął ścigać wycofującą się armię niemiecką, po czym wjechał do Turyngii i zaczął tam palić i łupić, nie? Także tego typu impreza, nie? Po czym W 856 roku król niemiecki Ludwik stwierdza, że to jest dobry pomysł, żeby już szkolić swojego następcę, syna Kolomana. I ten syn Koloman dostał w zarząd południową część Królestwa Niemiec, no wschodniofrankijskiego, czyli tę część, która graniczyła z państwem morawskim. No i tak się złożyło, że ów Koloman stwierdził, że może przyspieszyć przekazywanie całkowitej władzy od ojca w ten sposób, że sprzymierzy się z Rościsławem i zaatakuje razem z Rościsławem swojego ojca. Ale żeby jeszcze bardziej skomplikować tę historię, to zanim oni razem zaatakowali Ludwika Niemieckiego, to Koloman chciał zaatakować Rościsława. No i gdzieś, dokładnie nie wiem, bo to są w sumie strzępy informacji z kronik, ale gdzieś w trakcie tej całej kampanii wojskowej, czy może przed jej rozpoczęciem, Rościsław przekonał go, albo na przykład Koloman doszedł do wniosku, że będzie lepszy pomysł, zamiast walczyć z nim, lepiej się z nim sprzymierzyć i ruszyć na ojca. W związku z tym w 858 roku razem ruszyli na Ludwika Niemieckiego i udało im się doprowadzić do sytuacji, w której Koloman właściwie samodzielnie utrzymywał całe południe Królestwa Wschodniofrankijskiego z granicą na rzece Inn. Dziś rzeka Inn przepływa, jest granicą pomiędzy Austrią a Niemcami. Ten stan rzeczy się przez chwilę będzie utrzymywał, to znaczy co najmniej 2-3 lata, ponieważ w 860 albo 61 roku Rościsław idzie z inwazją na Panonię. Panonię, którą rządzi, przypomnijmy, były książę słowacki, były książę Nitry, ten Prydina. No i chodzi o to, że jak on go zaatakował, po czym go pokonał i jeszcze do tego zabił w trakcie bitwy, to wyszedł z armią, wiedząc, że mu nikt nie wbije noża w plecy, w sensie, że Koloman nie zdradzi go i nie przystanie zwrotnąć swojego ojca. To sugeruje, że panowie dosyć blisko współpracowali. No i kiedy on tę imprezę na Panonie sobie zrobił, oczywiście Panonie nie przyłączył, ale coś tam poupił, coś tam zdobył, wtedy właśnie Kocel zasiada na tronie. Po czym, kiedy on wraca do siebie, w dalszym ciągu nie ma konfliktu między nim a Kolomanem. To znaczy, że ten sojusz Rościsława z Kolomanem był dosyć trwały. No ale Rościsław, chcąc się troszeczkę uniezależnić, bo biskupem Nitry, to warto podkreślić, był w owym czasie Niemiec, gdyż Nitra miała prawo do posiadania biskupstwa, no ale tam siedział Niemiec, zły Niemiec. W związku z tym on zaprasza tego Cyryla i Metodego w 863 albo 64 roku. I w tym miejscu chciałbym wam zaprezentować fragment biografii Metodego, która to pokazuje, jak bardzo, że tak powiem, ówczesnym średniowiecznym działaczom, no nazwijmy to prokościelnym, zależało na tym, żeby się branzlować tym, jaki fajny jest Kościół katolicki, bo biograf właśnie tegoż Metodego napisał w jego biografii, że Rościsław, prosząc o przybycie Cyryla i Metodego celem chrystianizacji, użył jakoby takich oto słów. Zdarzyło się w te dni, że Rościsław, książę Słowian, ze Świętopełkiem posłali z Morawy do cesarza Michała, prosząc tak. Z Bożą miłością zdrowi jesteśmy i przyszli do nas nauczyciele, liczni chrześcijanie z Włoch i z Grecji i z Niemiec, uczący nas rozmaicie, a my Słowianie, prości ludzie, i nie mamy kogoś, by nas nastawił ku prawdzie i rozumnie opowiedział, ty dobry władco, poślij takich mężów, którzy nam wyjaśnią całą prawdę. Ja się tutaj zgrywam, bo przecież Rościsław był chrześcijanina, więc równie dobrze mógł napisać list w tym duchu do samego cesarza bizantyjskiego Michała, używając określeń z cyklu My prości Słowianie po to, żeby jakby się troszeczkę przymilić do jego cesarskiej greckiej mości. No, albo ktoś tutaj coś ubarwił. Ja nie wiem. W każdym razie fakty są takie, że Cyryl z Metodym przybyli. No i co robią Cyryl z Metodem? No, jest pewien problem, bo Rościsław, jak już mówiłem, został świętym cerkwi prawosławnej w zamian za szerzenie, że tak powiem, chrześcijaństwa w państwie morawskim, ale on to chrześcijaństwo szerzył tak bez entuzjazmu. Znaczy, wielka schizma w chrześcijaństwie jeszcze nie zaszła. Ona dopiero się zajdzie za dwa wieki. W związku z tym to, że przybywają misjonarze greccy z Bizancjum, które ma swoją wersję liturgii, to jeszcze nie znaczy, że on przyjmuje prawosławie. On przyjmował w dalszym ciągu było jedno chrześcijaństwo. Niemniej jednak, jak mówiłem, były dwa ośrodki władzy, czyli Cesarstwo Rzymskie i Cesarstwo Bizantyjskie. No i każde miało swój ryt, że tak powiem, był ryt ten łaciński i ryt grecki, uważane za równoważne, ale one były coraz bardziej inne. Nie wdając się w szczegóły liturgii, na których ja się kompletnie nie znam i w sumie nie bardzo mnie to obchodzi, to greccy misjonarze ewangelizujący w dalszym ciągu w dużej mierze pogański kraj, w nurcie greckim wyraźnie działali na nerwy biskupowi Nitry, który był Niemcem, a więc łacinnikiem. To warto podkreślić. No i to był taki element właśnie próby uniezależniania się od wpływów, no nazwijmy to w skrócie, niemieckich. Problem jednakowoż polega na tym, że Rościsław, jak już mówiłem, chciał, żeby przyjechali, chciał, żeby ewangelizowali, ale tak nie za bardzo. Przy czym nie wiem, czy zmienił zdanie po tym, jak ich zaprosił, oni przyjechali, czy też na przykład stwierdził, że to chrześcijaństwo w rycie wschodnim jest niefajne. Do końca nie wiadomo. Fakty są takie, że nie bardzo wspierał obu misjonarzy, kiedy ci już się stawili w państwie morawskim. W związku z tym oni zmęczeni po 3 latach bezskutecznych, znaczy średnio umiarkowanie skutecznych prób, nie czując poparcia państwa, stwierdzili, że coś trzeba zrobić i chcieli się udać do samego papieża. I jadąc do papieża zatrzymali się w Wenecji, tam był sobór i w trakcie tego soboru biskupi różni, no oczywiście generalnie Włosi, skrytykowali ich totalnie, że jak tak można prowadzić liturgię w bluźnierczym, barbarzyńskim języku słowiańskim. Nie wolno tego robić, liturgia musi być prowadzona po grecku, po łacinie, no ewentualnie hebrajsku, ale nie żadnym tam słowiańsku, bo to jest za barbarzyński język, to jest herezja i kalanie świętej Ewangelii. Tak tego się dowiedzieli. W związku z tym stwierdzili, że trzeba jechać do papieża, no i tego, i z papieżem zagadać, ale mieli dobry motyw, bo oni mieli ze sobą relikwie, jakiś tam kawałek kości, palca świętego Klemensa. Nie wiem, kim ani czy, albo czym był święty Klemens, albo czym się zajmował, ale w średniowieczu było tak, że jak się miało relikwie świętego, no to już był propsik, już byłeś kimś. No więc pojechali do papieża, w międzyczasie papież się zmienił, bo oni tam dosyć szybko umierali. No i kiedy stawili się przed papieżem, zagaili temat, że no tutaj jakby owszem, język słowiański może nie jest jakby najbardziej your flow, ale żeby zdobyć serca i duszę kolejnych owieczek, to trzeba mówić tak, żeby rozumieli. Papież to kupił. W związku z tym stwierdził, że mogą sobie ewangelizować, że on im pozwala. Po czym ten papież zmarł, więc to pozwolenie na niewiele się zdało. Tymczasem problem polegał na tym, że Cyryl, Konstantyn, tak w ogóle później, wstąpił do zakonu i krótko później zmarł w tym Rzymie w 869 roku. I tak został sam Metody. Sam Metody stwierdził, że dobra, wraca do państwa morawskiego, gdyż leży mu na sercu los duszyczek tychże Słowian. Problem polegał na tym, że w dalszym ciągu nie było entuzjazmu ze strony Rościsława. W związku z tym wspomniany ów Metody udał się do księstwa Panonii, właśnie do tego kocela, który zasiadał na tronie po zabiciu jego ojca. I on dostał od tego kocela więcej wsparcia, a papież specjalną bullą powierzył mu biskupstwo panońskie z siedzibą w Sirmium. To było wskrzeszenie właściwe tej diecezji z Sirmium, ponieważ ona została zniszczona najazdem awarskim. Gdybyście szukali tego miejsca na mapie dzisiaj, to szukajcie w Serbii. Sremska Mitrowica to jest właśnie to starożytne Sirmium. No i on w tejże sremskiej Mitrowicy sobie zasiadał. W międzyczasie, jak już wspominałem, Rościsław umiera w 870 roku. I władzę po nim przejmuje książę Nitry Światopełk. Światopełk był księciem Nitry przez 3 lata. On był oczywiście z tej samej dynastii morawskiej. Nie był on Słowakiem, tak mówiąc dzisiejszym językiem. No, przejął on władzę nie od razu, ponieważ było wielu pretendentów do tronu. Światopełk nie był synem Rościsława. Był najprawdopodobniej jego bratankiem albo kimś w ten sposób z drugiej linii, że tak powiem. W międzyczasie w ogóle była rebelia rebelia anty, nazwijmy to niemiecka, której przewodził niejaki Sławomir. Do końca nie wiadomo zbyt wiele o tej rebelii, oprócz tego, że była ona raczej złożona z ludzi, którzy byli trochę mniej ważni i którzy chcieli zerwania więzów podległości z Niemcami, gdyż formalnie księstwo morawskie znajdowało się w stanie, musiało składać hołd królowi wschodniofrankijskiemu. Ostatecznie Królestwo Wschodniofrankijskie stwierdziło, że nie będzie się bawić w takie głupoty i nastąpił po prostu zwykły najazd Niemców na Morawy. I Niemcy po tym zbrojnym najeździe postawili na stolcu po śmierci Rościsława owego Światopełka, a następnie Światopełk się przeciwko nim zbuntował i zaczął budować potęgę państwa morawskiego. Także w tym średniowieczu tak lubili bardzo się szybko, często zdradzać. Światopełk okazał się w trakcie ćwierci wieku swoich rządów najwybitniejszym władcą morawskim. No i teraz, moi drodzy, jak wpiszecie sobie w Google państwo wielkomorawskie, to wyskoczy wam mapka obejmująca granice tegoż państwa w stanie największych zasięgów terytorialnych, które obejmują całe Czechy, całą Słowację, całe Węgry, południową Polskę, fragmenty zachodniej Ukrainy, fragmenty Rumunii, kawałki Serbii, Chorwacji, Słowenii i Austrii. No, wygląda to potężnie, a jeszcze kawałki Niemiec. W ogóle, no, jakbyście wzięli Czechy, Słowację i Węgry i jeszcze objechali taką grubą warstwą dookoła. No, państwo wielkomorawskie tak nie wyglądało. Państwo wielkomorawskie przez większość swojej historii, a istniało mniej więcej jeden wiek, składało się generalnie z Moraw, czyli tego terenu, tego wschodniego kawałka Czech dzisiaj, no i później jeszcze z zachodniej części Słowacji. No i w sumie tyle. To było państwo morawskie. Natomiast ten potężny zasięg terytorialny zdobyło właśnie w trakcie rządów Światopełka. No i oczywiście te tereny zostały utracone zaraz po tym, jak on zmarł. A było to tak. Zacznijmy od tego, że Światopełk posadzony na stolec jako, można powiedzieć, nominant króla wschodniofrankijskiego bardzo szybko się uniezależnił i bardzo szybko przeszedł do podbojów. To znaczy, zaczął od tego, że o ile się wobec Niemców zbuntował i z nimi walczył, żeby mu nie wydawali poleceń, o tyle w 874 roku zawiązał z nimi pokój i uznał formalnie w dalszym ciągu swoją zależność od korony niemieckiej. Czyli tak zbuntował się, ale tylko troszeczkę, zaznaczył, dokąd jakby chce, żeby go słuchano, ale w dalszym ciągu postanowił być grzecznie, formalnie lennikiem króla wschodniofrankijskiego, czy jak to woli niemieckiego. To jest raz. Następnie przeszedł on do podbojów i zaczął on od obejmowania kontroli nad terytoriami, które dzisiaj możemy nazwać Polską. To znaczy przejął on kontrolę nad częścią Małopolski, znaczy dzisiejszej Małopolski, ponąć aż do Wisły. No, czyli mówimy tutaj o jakimś, wiecie, fyrtlu takim jak, wszystko co na południe od Krakowa, z grubsza rzecz biorąc, podobno. Potem, położył on także rękę na ziemi opawskiej, raciborskiej, może nawet nad całym Śląskiem, to znaczy z tym grubym pasem ziemi, prawda, patrząc z dzisiejszej oczywiście perspektywy, bo wtedy takiego miasta jak Katowice czy Gliwice nie było, ale od Krakowa przez Katowice, Opole, Wrocław, Legnice, aż potem do Chocieburza w Niemczech, czy Kotbus, jak to woli, gdyż tam znajdują się Łużyce. Mówią podobno, ponieważ nie do końca wiadomo, czy na pewno państwo morawskie kontrolowało południowe tereny polskie, czy zachodnie tereny ukraińskie. Prawdopodobnie, może w ten sposób. Może te tereny, te plemiona, które tam żyły, były w jakiś sposób zależne od władcy morawskiego. Może płaciły trybut, a może po prostu ktoś miał fantazję i narysował tak, a nie inaczej tę mapę. A właściwie nie mapę, tylko tak napisał w kronikach. Tak czy inaczej, Światopełk położył na tym łapę, allegedly. Następnie, w 881 roku, to na pewno, przejął kontrolę nad Pocisiem. Chodzi o rzekę Cisę. Rzeka Cisa, która płynie przez Rumunię, przez wschodnie Węgry, ale płynie także nie tyle płynie przez Słowację, co jest dla Słowacji fragmentem granicy między Słowacją a Węgrami. I to po cisie oznaczałoby, że w skład państwa wielkomorawskiego wchodziły tereny, które dzisiaj należą do Węgier, czyli okolice miasta Tokaj czy Miskolc dzisiejszego, których oczywiście wtedy nie było. Następnie przejął on także kontrolę nad Czechami, gdyż w Czechach miała miejsce dosyć skomplikowana sytuacja dynastyczna, pojawiła się próżnia i w 890 roku, czyli właściwie na kilka lat przed swoją śmiercią, Światopełk przejął kontrolę nad Królestwem Czeskim i w ten sposób no, jego państwo zaczęło puchnąć. Oczywiście Panonię też zaczął kontrolować w pewnym momencie i nagle się okazało, że to państwo wielkomorawskie faktycznie jest całkiem duże. Obejmowało ono według tych takich no, na maksa poszerzonych granic około 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, no ale miało tylko około 1 miliona mieszkańców, czyli znowu mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś kontroluje ziemię, może i nawet, ale na tej ziemi gęstość zaludnienia jest mniej więcej 40-krotnie mniejsza niż dzisiaj. W związku z tym ta kontrola jest, wiecie, no, dosyć mocno iluzoryczna momentami. Przy okazji, w tak zwanym międzyczasie, konkretnie w 885 roku, umiera Metody. Metody, który był no, biskupem Panonii, ale generalnie najpewniej większość swojego czasu spędzał w Mikulczycach, czyli w stolicy. I kiedy on umiera, to Światopełk nie jest zainteresowany kontynuowaniem misji, że tak powiem, bizantyjskiej na terenie państwa wielkomorawskiego, czyli wychodzi na to, że nie chce on bardziej drażnić Niemców i chce iść raczej ręka w rękę z Niemcami, niż uniezależniać się za bardzo, bo to by mogło tylko niepotrzebnie sprowokować najazd. Karola Grubego, który był na tyle gruby, że kontrolował i wschodnio, i zachodnio-frankijski, jeszcze miał koronę cesarza. Po co go drażnić? Lepiej siedzieć cicho i zdobywać kolejne ziemie gdzieś daleko na wschodzie. No albo na zachodzie, bo przecież kontrolował on także Łużyce. Taktyka ta była całkiem niegłupia, gdyż Karol Gruby stwierdził, że ten Światopełk to jest fajny gościu. Spotkali się nawet w lesie wiedeńskim i w trakcie tego spotkania on z jednej strony przedłużył jakby porozumienia pokojowe, jakie mieli wcześniej między sobą, zakolegowali się jeszcze bardziej, ale także ponoć koronował go na króla morawskiego. Na tej samej zasadzie mniej więcej jak Otton III podczas zjazdu gnieźnieńskiego przekazał swoją tiarę czy diadem Bolesławowi Chrobremu i w ten sposób jakoby pokazując, że godzien jesteś nosić koronę, boś jest królem i tak dalej. Stąd na tej samej zasadzie Światopełka czasami nazywa się królem Wielkich Moraw. No tak czy inaczej, spotkanie to co prawda było miłe i fajne, ale nie zmieniło faktu, że jeden i drugi chcieli kontrolować Panonię, gdyż wszystko wskazuje na to, że w owym czasie władztwo Światopełka obejmowało no, wschodnie rubieże dzisiejszej Austrii, aż do linii Dunaju, czyli no, właściwie do dzisiejszego Wiednia i spotkali się na granicy obu państw. Stąd też wiele wskazuje na to, że król Karol Gruby chciał go najzwyczajniej w świecie udobruchać tylko po to, żeby wreszcie mu odebrać trochę ziemi, a widział, że gościu się starzeje. Tak się składa jednakowo, że Karol Gruby umarł 2 lata później, a Światopełk też kilka lat później. No dobra, Światopełk 10 lat później, przeżył go trochę mocniej. W każdym razie fakty są takie, że pomimo tych wszystkich wielkich zwycięstw i tej zręcznej polityki i faktu, że doprowadził do no, zaistnienia bardzo silnego państwa, Światopełk nie był w stanie tego państwa utrzymać. Władzę po nim przejmuje jego syn Mojmir II. Mojmir II, który rządzić będzie około 10 lat. Dokładnie nie wiadomo. Natomiast za jego czasów wszystko będzie szło źle albo bardzo źle. Zacznijmy od tego, że wszystko wskazuje na to, że Mojmir nie miał nawet ćwierci umiejętności politycznych swojego ojca, co się bardzo często zdarzało swoją drogą, że przychodził sobie syn i nie był w stanie prowadzić równie zręcznej polityki jak ojciec, a w związku z tym, że nie był w stanie prowadzić równie zręcznej polityki, to nie był w stanie utrzymać tego, co ojciec mu zostawił. Ja tu będę uparcie wracać do faktu, że mówimy o wczesnym średniowieczu, Więc jeżeli faktycznie państwo wielkomorawskie było tak duże, jak sugerują kronikarze, no to patrząc, moi drodzy, na mapę, jeżeli chcielibyście z stolicy wysłać posłańca z informacją, z rozkazem, no, nazwijmy to książętym czy królewskim, na przykład na Łużyce do Chocieburza, to to oznacza, że tenże posłaniec ma do przebycia no, plus minus 400 kilometrów. I tak 400 kilometrów ze stolicy w każdą stronę. No to jest no, z obie strony z miesiąc drogi. Więc zarządzanie takim państwem no, nie jest przesadnie wydajne. W związku z tym trzeba polegać na ludziach delegowanych do zarządzania poszczególnymi no, województwami, nazwijmy to w ten sposób, poszczególnymi krainami. I jeżeli oni są wierni, no to jest okej. Okay. Ale kiedy oni są wierni? Wtedy, kiedy się trochę boją władcy. Z jednej strony trochę wiedzą, że im się to opłaca i tak dalej. Jeżeli władca nie jest w stanie takimi ludźmi odpowiednio zarządzać, to oni zaczynają spiskować, buntować się i tak dalej. Oni spiskują zawsze. Tylko pytanie, kiedy te spiski przerodzą się w otwarty bunt. Stąd też wiele wskazania to, że Mojmir nie był w stanie nimi odpowiednio zarządzać. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga to są Madziarowie. Madziarowie, którzy staną się głównym elementem historii Słowacji za chwilę już na 1000 lat. Ponieważ w 895 roku Węgrzy przekraczają, czy Madziarzy przekraczają Przełęcz Werecką. Przełęcz Werecka znajduje się dzisiaj na granicy pomiędzy obwodem uszchorockim a obwodem lwowskim. I legenda głosi, że tędy właśnie Madziarowie przeszli przez Karpaty, weszli na Kotlinę Panońską i rozpoczęli zajęcie ojczyzny, czy jak to woli po węgiersku, Honfoglalasz. Gdyż Węgrzy historycznie mieszkali w krainie Etelkys, czyli gdzieś pomiędzy Wołgą a Donem, gdzieś na tych stepach na północ od Morza Kaspijskiego, no ale od połowy mniej więcej IX wieku regularnie dopuszczali się najazdów na Europę. I oczywiście atakowali przede wszystkim państwo morawskie, później także cesarstwo niemieckie, bizantyjskie. No w każdym razie atakowali wszystkich po kolei. No, od czasu do czasu wracali, po czym przekraczali z powrotem Karpaty i szli gdzieś do tego Etelkys. No i kiedy po kolejnym najeździe stwierdzili, że tak fajnie jest tej Kotliny Panońskiej, fajnie byłoby zająć to państwo wielkomorawskie, bo tam jest ładnie, fajnie i całkiem pustawo, no i sytuacja polityczna jest sprzyjająca, więc czemuż by nie. Raczej nie jest przypadkiem, że zajęcie ojczyzny przez Madziarów zaczyna się właśnie krótko po śmierci Światopełka, bo oni wiedzą, że sytuacja w państwie wielkomorawskim jest chwiejna, więc można mu po prostu zabrać tę ziemię dosyć łatwo. No i to się zaczyna dziać szybko i sprawnie, gdyż Madziarowie byli skutecznymi jeźdźcami, skutecznymi wojownikami i bardzo szybko doprowadzają do sytuacji, w której państwo morawskie musi się godzić na to, że na jego terytorium zaczynają sobie pomieszkiwać Węgrzy, którzy nie chcą się słuchać. Węgrzy, którzy żyją wedle własnych, że tak powiem, prawideł. Gdyż to nie jest takie proste, że oni od razu rozpoczęli wielką, otwartą wojnę z państwem morawskim. Nie. Oni tu się osiedlali, tu trochę handlowali, tu trochę gadali, tu się trochę bili, a czemuż by nie? Ale to nie jest tak, że od razu weszli i zniszczyli państwo morawskie. Państwo morawskie umierało przez około dekadę. Szybko i sprawnie, ale jednak nie była to śmierć gwałtowna. To nie było wbicie sztyletu w serce i jeszcze przekręcenie go. To było odgryzanie po kawałeczku. W każdym razie w tak zwanym międzyczasie nikt specjalnie państwu morawskiemu pomagać nie chciał. Aczkolwiek, jak już mówiłem, nie było wielkiej potrzeby ku temu, gdyż Słowianie zajmowali się uprawą ziemi. Orali, siali i zbierali. Tymczasem Madziarowie zajmowali się wypasem bydła przede wszystkim. W związku z tym oni nie do końca sobie wchodzili w drogę, a poza tym mówiłem, to był bardzo słabo zaludniony teren, więc wszyscy widzieli, przyszli jacyś obcy, którzy żyją inaczej, mówią niezrozumiałym językiem, dopiero co nas najeżdżali, teraz niby nie chcą nas najeżdżać, teraz po prostu chcą sobie zamieszkać obok, ale nie byli oni tak super, mega, gigantycznie agresywni od samego początku. Aczkolwiek jak wyczuli opór, to nie bali się używać siły. I z tym używaniem siły było stopniowo coraz gorzej, gdyż z jednej strony zabierali oni ziemię, bo sobie ją zajmowali, albo wymagali od Mojmira, żeby im dał prawo się osiedlać, i on oczywiście je dawał, a z drugiej strony Mojmir starał się ich wykorzystywać do walki z Królestwem Wschodniofrankijskim, wchodził z nimi w krótkotrwałe sojusze i oni faktycznie pomagali, szli sobie złupić Turyngię czy Bawarię, popalić trochę wsi, trochę pogwałcić, przywieźć łupy z powrotem ze sobą, ale wracali i funkcjonowali w dalszym ciągu na terenie państwa morawskiego. No, to siedzenie oczywiście musiało się skończyć jakąś konfrontacją, no i ta konfrontacja miała miejsce co najmniej od 905 roku, kiedy Mojmir utracił kontrolę nad wschodnimi rubieżami swojego państwa, to znaczy nad Pocisiem, czyli tym terenem północno-wschodnich Węgier i południowo-wschodniej Słowacji dzisiejszej, a potem nad resztą Słowacji, bo Węgrzy sobie po prostu wzięli Słowację. Czyli znaczy wzięli sobie ziemię, którą dzisiaj znamy jako Słowacja, a która wtedy była przecież integralną już częścią państwa morawskiego, razem z tym mega ważnym biskupstwem w Nitrze, co bardzo mocno osłabiło całe państwo. No ale ostateczny cios Węgrzy zadali państwu wielkomorawskiemu w 907 roku. Wtedy to miała miejsce bitwa pod Bratysławą, albo jak kto woli w owym czasie to nazywało się Brazalausburg. Brazalaus to pewnie było imię najprawdopodobniej, a Purg, tudzież Burg, tak dalej, to chodzi oczywiście o miasto. Tak czy inaczej, bitwę tej w 907 roku, no, akcja była prosta. Państwo morawskie dostało potężne bęcki, znaczy to, co zostało z państwa morawskiego, zostało potężne bęcki i Węgrzy w ten sposób Madziarowie w ten sposób przypieczętowali swoją kontrolę nad dzisiejszą Słowacją i nad ponad połową ówczesnego państwa wielkomorawskiego. I w tymże czasie miała też miejsce wydarzenie, które miało niepośredni wpływ na historię Węgier. No a od tego momentu historia Węgier i Słowacji będzie już szła ramię w ramię. Spoiler alert. Mianowicie w owym czasie Madziarzy mieli dosyć skomplikowany system sprawowania władzy, ponieważ było dwóch królów. Jeden król zajmował się sprawami duchowymi, a drugi król zajmował się sprawami wojskowymi. I oni współdziałali ze sobą. I gdzieś około 903 albo 4 roku jeden z tych dwóch królów ówcześnie panujących, Kursan, udał się na dwór bawarski, żeby pogadać sobie z Bawarczykami o kwestii tego, czy da się zawiązać jakiś sojusz, a może coś tam. Bawarczycy go nie lubili, bo dopiero co Madziarze najeżdżali na nich. W związku z tym dosyć głupio moim zdaniem stwierdzili, że zamiast go na przykład pojmać i pertraktować z Madziarami, to po prostu wzięli i go zabili. Jak go wzięli i zabili, to się okazało, że cała władza spadła na ręce tego wojskowego króla, czyli Arpada. Arpad stwierdził, że już nie będzie się bawić w próby tutaj wybrania czy ustalenia, kto ma być tym drugim królem, tylko on bierze całą władzę w swoje ręce. No i tak powstaje dynastia Arpadów, która będzie rządzić Węgrami przez kolejnych, no bez mała 400 lat. Arpad, który wtedy przejmuje władzę już samodzielnie, wznawia wojnę z Bawarią, wznawia wojnę z zajmowanym po kawałku państwem morawskim i ostatecznie państwo morawskie zarżnie, a Bawarów będzie nękać przez długie, długie lata. Dość powiedzieć, że w powstałej w 906 roku kronice szwabskiej kronice świata wspomina się o tym, że Madziarzy spustoszyli Saksonię, spustoszyli Turyngię, rezali brutalnie, palili i nie zostawiali właściwie niczego po swoim przejściu. No i tutaj dochodzimy do ważnej kwestii, ponieważ wspominałem bitwę pod Bratysławą z 907 roku. Przy czym nie ma pewności, czy Morawianie w ogóle wzięli w tej bitwie udział, bo była to bitwa przede wszystkim między Madziarami a Niemcami, znaczy Bawarczykami, bo tam książę Bawarii dowodził w tej bitwie. Morawianie raczej nie wzięli w niej udziału. Morawianie na tym etapie już byli tak słabi, że przestawali być podmiotem politycznym jako takim. I to ich uratowało, bo Madziarowie, jak pokazali po śmierci swojego króla, tego duchowego Kursana, zemścili się niezwykle brutalnie na Niemcach. Tymczasem, jak im się Morawianie w trakcie bitwy pod Bratysławą, bitwy z Niemcami, nie stawili, nie chcieli z nimi, że tak powiem, nie chcieli im przeszkadzać tym wszystkim, to Madziarzy pozwolili im żyć. Gdyby wtedy Morawianie stwierdzili, że to jest ostatni moment, żeby spróbować pozbyć się tych złych Madziarów ze swoich ziem i stanęliby do bitwy i Madziarzy dalej by te bitwy wygrali, no to najpewniej wycięliby ich wszystkich i dzisiaj Węgry obejmowałyby terytorium dzisiejszych Węgier i Słowacji, jeszcze pewnie Czech też i nie byłoby czegoś takiego jak Czechy i Słowacja. Prawdopodobnie, tego nie wiemy. To, co wiemy, to to, że na początku X wieku definitywnie kończy się państwo wielkomorawskie, definitywnie kończy się możliwość stworzenia regionalnego imperium, którego integralną częścią jest Słowacja. Z tym, że nie do końca, gdyż państwo wielkomorawskie zaistniało w takiej swojej wielkiej, potężnej formie na kilkanaście raptem lat. To jest raz. Dwa, mała była szansa, że ono się utrzyma w tej formie. Trzy, do końca nie wiadomo, czy jego granice były tak imponujące, jak kronikarze twierdzili, że były. No i cztery, Słowacja będzie częścią Wielkiego Imperium. Będzie integralną częścią Wielkiego Imperium. Słowacja będzie częścią przecież potężnego Królestwa Węgierskiego, a potem potężnego Królestwa Austro-Węgierskiego, Cesarstwa i Królestwa Austro-Węgierskiego. Bratysława będzie stolicą Węgier. Więc w pewnym sensie Słowacja i tak stanie się częścią wielkiego, potężnego imperium, tylko że nie słowiańskiego, a takiego bardziej madziarskiego. No, ale zanim się to wydarzy, to była jeszcze szansa, że Słowacja będzie częścią Polski. I o tym, jak Słowacja nie została częścią Polski, opowiem wam za tydzień. Tymczasem dziękuję pięknie za uwagę. To tyle. A teraz cześć.